Dzień dobry, program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W naszym studiu Ewa Sowińska, ESO Audit i Szczepan Kniter, Trefl S.A.
Dzień dobry
Państwu. Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawe wydarzenie w Sejmie. Wszystkie kluby poselskie poparły projekt 12 zł za godzinę na umowach cywilnych, dokładnie na umowach zlecenie. Zgodność jak na polski parlament wyjątkowa. Natomiast proszę powiedzieć Państwo jako przedstawiciele biznesu, czy ta regulacja będzie miała znaczenie, nie będzie miała znaczenia, ona uderzy w niektóre polskie firmy, czy jesteśmy na takim etapie rozwoju, że to już po prostu przejdzie niezauważone?
Znaczy mnie jednomyślność nie dziwi, dlatego że to jest z punktu widzenia jakby popularności politycznej decyzja, za którą można tylko się podpisywać. W związku z tym tutaj nie ma żadnego zaskoczenia z mojego punktu widzenia. Wydaje mi się, że z punktu widzenia jakby większych pracodawców czy firm, które działają w większych aglomeracjach i tak dalej, to chyba nie będzie miało to istotnego znaczenia, bo te wynagrodzenia raczej są jakby powyżej tych limitów, które są tutaj określone. Natomiast ktoś kiedyś mądrze powiedział, że w miejscach, w których nie wiem, gdzieś brakuje, tak, no to nie płaci się tyle, ile mówią przepisy, a płaci się tyle, ile się ma. W związku z tym w miejscach, które być może na tej minimalnej bazują, w mniejszych aglomeracjach, czy na wsiach, czy w małych miasteczkach, to być może to wywołać skutki takie negatywne dla potencjalnych pracodawców. A ja mogę domniemywać, że może to niestety być paradoksalnie taki impuls do rozszerzenia szarej strefy.
A ja z kolei chcę wierzyć i chyba wierzę, że biznes polski jest na takim etapie, że sobie z tym poradzi. Może to będzie impuls do tego, żeby przyjrzeć się, co można zrobić inaczej, żeby tych ludzi lepiej wykorzystać w pracy i się to przełoży. Zdaję sobie sprawę, że na początku, szczególnie tak jak powiedział pan prezes Trefla, na początku będzie to odczuwalne w tych mniejszych miejscowościach i w takich biznesach, które no, dość niską rentownością się tutaj pokazują niską rentowność, ale wierzę, że z czasem znajdzie się rozwiązanie, bo wydaje mi się, że chyba też trochę nadchodzi taki czas, że jako Polska chcemy się pokazywać nie tylko jako ci, którzy mają przewagę konkurencyjną ze względu na tanią siłę roboczą, ale że już mamy coś więcej i myślę, że to więcej może być w takim momencie zauważone, bo nieraz trzeba impulsu zewnętrznego, żeby się na nowo poukładać i znaleźć te rezerwy.
Ja mam takie pytanie do naszych słuchaczy. W jakich zawodach czy w jakich branżach zarabia się w tej chwili mniej niż 12 zł na godzinę? Zapraszam do wysyłania SMS-ów na numer 603-060606. To jest numer radia. Przy tej zmianie 12 zł na godzinę będzie jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie. Po raz pierwszy Państwowa Inspekcja Pracy dostanie kompetencje do badania z przestrzegania tego przepisu, a proszę zauważyć, tutaj mamy współpracowników, a nie pracowników, czyli te kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy dość mocno się rozszerzą. To nie jest taka obawa, że PIP wejdzie teraz w te relacje cywilne, a nie relacje związane ze stosunkiem pracy, czy tak po prostu powinno być?
Trudno mi to skomentować, dlatego że z punktu widzenia dużego przedsiębiorcy to jakby te wszystkie elementy kontrolne, one są jakby naturalnym porządkiem i my ani nad tym nie rozpaczamy, ani się tym jakoś specjalnie nie przejmujemy, bo się skupiamy na tym, żeby przestrzegać prawa i przepisów, które obowiązują. W związku z tym jakby z naszego punktu widzenia nie jest to coś istotnego. Natomiast z punktu widzenia, tak jak powiedziałem, mniejszych przedsiębiorstw, małych firm rodzinnych, tak, jakichś indywidualnych działalności, tam gdzie czasami jest taka właśnie walka o przetrwanie, tak, tam gdzie, bo ja zgadzam się z tym, co powiedziała tutaj pani prezes, natomiast trzeba pamiętać o tym, że te stawki, one często są związane z tym, jak konkurencyjny jest rynek. Jeżeli my, rynek pracownika, jeżeli my mówimy o dużych aglomeracjach, to tutaj ta konkurencja jest dzisiaj już na tyle duża, że często sami musimy używać argumentu, że to pracodawcy dzisiaj walczą o pracowników, tak, o ich utrzymanie, o przyciągnięcie, tak, o znalezienie. W związku z tym, no, gdybyśmy my oferowali stawki na poziomie 12 zł, to pewnie mielibyśmy problem. Natomiast no, są jeszcze cały czas obszary w Polsce, gdzie ta podaż pracowników, gdzie ta mobilność pracowników jest dużo mniejsza, a podaż jest duża. W związku z tym, no tam pracodawcy czasami wykorzystują, a czasami po prostu no, stosują te przepisy, które w danym momencie obowiązywały, więc one one też bym nie przeceniał jakby skali tego, bo oczywiście tutaj tak medialnie można powiedzieć, że to jest 2000, było, o ile dobrze pamiętam, 1800, tak, z jakimiś tam groszami, więc to jest duża zmiana, bo dwucyfrowa w sensie procentowym, natomiast no, w wartościach bezwzględnych, no to nadal nie mówimy o jakichś wielkich, wielkich pieniądzach, więc zakładam, że jakby dużo się nie wydarzy, a co do tych uprawnień kontrolnych, no to ja mogę tylko zawsze apelować, że pracodawcy najlepiej, gdyby się i firmy, i przedsiębiorcy mogli skupić na tym, żeby prowadzić biznes, a kwestie kontrolne, żeby one no, były gdzieś jakimś tłem, a nie zajmowały zbyt dużo czasu.
Znaczy ja też się zgadzam, że coraz większa ilość kontroli, czy dokładanie tych kontroli, to jednak nie przynosi takiego efektu, a jednocześnie wymaga większej obsługi, bo często nie patrzy się, że kontrola wymaga zaangażowania ludzi z firmy i to tych najdroższych, tych z wyższych jakby szczebli decyzyjnych i moim zdaniem to jest po prostu coś, z czym ja nie bardzo się zgadzam, protestuję, jak ta kontrola jest coraz większa. I wydaje mi się, że kiedy się mówi cały czas, że rozwiązania, które są wprowadzane w życie biznesowe mają ułatwić prowadzenie tego biznesu i wydaje się, że to tylko polega na kwestiach podatkowych, jakichś kwestiach sprawozdawczych, to według mnie to za mało. Właśnie ta jakość kontroli i ilość kontroli to jest ewidentnie coś, co odczuwa ten mniejszy biznes, bo bardzo dużo jest takich usług, które się outsourcuje, takie kwestie związane z rachunkowością, a jeżeli przychodzi kontrola, to ją musi po prostu obsłużyć ten decydent, więc moim zdaniem to nie służy rozwojowi biznesu. Podnoszenie wynagrodzeń i kontrola to trochę może za dużo.
Państwo bardzo szybko odpowiedzieliście na moją prośbę, żeby pochwalić się, chociaż nie wiem, czy słowo pochwalić się jest tutaj najlepsze, kto zarabia mniej niż 12 zł na godzinę. Pani Edyta ze Słupska napisała, znana sieć księgarni tyle płaci, umowa zlecenie 5,65 netto za godzinę. Kto inny napisał? Konserwator w szkole w Rusocinie. Pan Marcin natomiast podkreśla, że ochrona i sprzedawca sklepowy w dużej sieci także mają znacznie mniej. Ewa Sowińska, Szczepan Knitter. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
To jest program Ludzie i Pieniądze, a w studiu Radia Gdańsk Ewa Sowińska, ESO Audit i Szczepan Knitter z Trefla SA. Pytanie mam trochę prowokacyjne, trochę żartobliwe, ale w gruncie rzeczy dość poważne. Czy państwo biegną do kantoru kupować waluty przed piątkiem? Już w czwartek referendum w Wielkiej Brytanii na temat pozostania w Unii Europejskiej i część obserwatorów czy analityków zapowiada, że piątek może być gorący na giełdach, na rynkach walutowych, że mogą dziać się różne cuda. I czy państwo będziecie próbowali na tym zarobić?
Ja nie, jakoś tak nie jest to wpisane w moją naturę i w mój zawód, ale myślę, że równie teraz już są zauważalne różne ruchy, także i przed i po pewnie będzie można zauważyć dużo, dużo zmian i dużo ruchów. A osobiście, no to myślę, że będzie to nowa rzeczywistość potwierdzająca, że Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej, więc...
Zakłada pani, że zwolennicy Brexitu przegrają?
Myślę, że wygrają ci, którzy opowiedzą się za pozostaniem w Unii Europejskiej.
Odpowiadając na pytanie, ja swoich funtów nie mam i nie kupuję, natomiast dzisiaj rano pisałem do dyrektora finansowego, ponieważ pamiętam, że mamy trochę na koncie w Treflu S.A. funtów od kontrahentów brytyjskich i prosiłem o to, żeby podjąć decyzję, co z tym robimy przed referendum, a nie po, i najprawdopodobniej je sprzedamy. Natomiast czy to będzie dobra decyzja? Bukmacherzy obstawiają, że tak jak tutaj pani prezes powiedziała, że Wielka Brytania pozostanie. W związku z tym z dużym prawdopodobieństwem funt jeszcze będzie się umacniał, choć z tego co widzę przez ostatnie 2 czy 3 dni, to on już się bardzo mocno umacnia, więc już w praktyce wszyscy dyskontują jakby przewidywania tej decyzji, czyli że jednak Wielka Brytania zostanie, więc raczej tutaj rewolucja się nie zdarzy. Osobiście też kibicuję tym, którzy będą głosowali za tym, żeby Wielka Brytania pozostała, ale też po przecinku dodaję, że myślę, że w piątek wszyscy i tak obudzimy się jakby w nowej nowej Europie, która i tak dostanie impuls do zmiany. To znaczy niezależnie od tego, jaki ten wynik będzie, bo jak on będzie za wyjściem, no to jest oczywistym duża zmiana, natomiast nawet jeżeli tego wyjścia nie będzie, znaczy nie będzie pozytywnego wyniku referendum dla wyjścia, to i tak jakby impuls, mam nadzieję przynajmniej, że Unia w rozumieniu struktura i organizacja odbierze, że te ruchy niezadowolenia z tego przebiurokratyzowania tych wszystkich czynników negatywnych, które są związane z funkcjonowaniem Unii, są już tak duże, tak, że czas się otrząsnąć i czas przystąpić do reformowania tej organizacji.
I właśnie to jest bardzo ważny wątek, dlatego że brytyjscy przedsiębiorcy podkreślali, że oni liczą, ci, którzy są za Brexitem, czyli wyjściem z Unii Europejskiej, oni liczą na to, że wyjście z Unii oznacza więcej wolności na rynku, mniej regulacji, mniej takich biurokratycznych wpływów w Brukseli. Jest to taka trochę niepokojąca tendencja, jeżeli przedsiębiorcy mówią, że w tej chwili Unia stanowi pewien ogranicznik działalności. Przypomnijmy, u zarania Unii były takie wartości jak swoboda przepływu ludzi, kapitału, usług i on to był taki wzór, przepraszam, no, liberalizmu, tak, na rynku. Co takiego się stało i czy rzeczywiście jest tak, że w tej chwili ta działalność Unii czy działalność biurokracji unijnej rzeczywiście zaczyna krępować biznes, bo Brytyjczycy tak, przynajmniej część Brytyjczyków tak to postrzega. Czy można to jakoś szybko zmienić?
Ja myślę, że to po prostu w innych czasach podejmowano decyzje o tym, że Unia jest potrzebna. Teraz są troszeczkę inne czasy i ci, którzy w dużej części decydują, trochę chyba się oderwali od tych realiów, to są urzędnicy. I rzeczywiście w mojej ocenie to, że to Wielka Brytania rozważa, czy zostaje w Unii, czy odchodzi, jest pewnym rodzaju prezentem dla pozostałych członków, bo jest na tyle istotnym, znaczącym krajem i chyba takim, który najbardziej może sobie na to pozwolić, żeby będąc w Europie funkcjonować obok Unii Europejskiej. I to spowoduje, że trzeba się na nowo przyjrzeć tym rozwiązaniom, bo to już niezależnie od tego, jaki będzie wynik i wierzę, że będzie taki, że Wielka Brytania zostanie, ale to nie pozwoli nie dyskutować o tym głębiej, nie dokonywać zmian. W mojej ocenie rzeczywiście jest za dużo takiej biurokracji, takiego wyrównywania wszystko do tego samego standardu, szablonu. A jeżeli chodzi o ludzi, no to chyba najbardziej Brytyjczycy by odczuli, że ta swoboda przepływu ludzi no może im najwięcej szkód przynieść. Wielu Polaków, nie wiadomo jaka byłaby ich przyszłość w Wielkiej Brytanii, czy mogliby tam pozostać.
Nie znamy szczegółów, jakie byłyby regulacje po ewentualnym Brexicie.
Oczywiście, że nie wiemy, ale na pewno byłoby to utrudnienie i paradoksalnie to, co jest największym obciążeniem, jednocześnie jest też korzyścią dla kraju, więc w mojej ocenie po prostu za dużo urzędników ma wpływ na regulacje, a za mało takich praktycznych rzeczy, za mało swobody jest w tych biznesowych rzeczach.
A czy w takiej firmie jak Trefl odczuwacie na co dzień takie unijne przeregulowanie rynku, czy w waszej sferze działalności to jednak jest więcej plusów wynikających z przynależności do Unii, czy jak to wygląda?
Odpowiedź jest trudna, dlatego że ja z założenia jakby koncentruję się na plusach i w sensie jakby korzyści, które Polska czy polscy przedsiębiorcy od momentu akcesji do Unii mogli zauważyć, no to one są jakby niedyskutowalne i myślę, że tutaj to jakby ciężko się przekonywać. Natomiast my mówimy o innej optyce. My mówimy o optyce kraju, który jest przeszło 40 lat w jakiejś wspólnocie, tak, ma dużo większą perspektywę, jest płatnikiem netto, istotnym płatnikiem netto do tej organizacji, czyli więcej daje, a mniej dostaje.
To przepraszam, to jest rząd wielkości 20 miliardów euro.
Oprócz to są gigantyczne, to są gigantyczne pieniądze, gigantyczne obciążenia. Tak? I to, tu jest jakby optyka trochę inna i ja powiem szczerze, że nie umiem się odnieść do badań przedsiębiorców, czy oni są wprost za, czy przeciw i tak dalej, bo myślę, że te opinie są zróżnicowane tak, jak są zróżnicowane w tej chwili te dyskusje o tym, ilu ludzi jest za, a ilu przeciw. Tak? Więc myślę, że one nie są takie jednoznaczne i to pewnie trzeba by w szczegółach analizować. Natomiast powiem jedno, że wydaje mi się, że to, co się w Wielkiej Brytanii dzieje, ma jednak cały czas taki kontekst pewnej atmosfery, która w tej chwili jest w Europie, żeby nie powiedzieć w świecie. Nie odrzucałbym, czy nie marginalizowałbym tych kwestii związanych z imigrantami, z tą atmosferą po prostu, tej otwartości, która w Europie zapanowała. I ja sam słyszałem takie opinie od Brytyjczyków, że oni są trochę zmęczeni jakby taką sytuacją, że wychodzą na poranną kawę do jakiegoś kafe Costa, Costa na rogu, tak? I realnie rzecz biorąc widzą wokół siebie innych ludzi w rozumieniu, że nie rozpoznają tam Brytyjczyków, tak? I oczywiście ta deklaracja otwartości jest bardzo cenna, tak? Ale gdzieś następuje jakieś zmęczenie.
Rodzi obawy.
Z drugiej strony też mają swoje problemy z bezrobociem. Mają bardzo mocno rozwiniętą strefę socjalną, tego supportu dla wszystkich, którzy przychodzą do Wielkiej Brytanii. Też zadają sobie pytanie takie oczywiste. No przecież ci ludzie, którzy dostają te 400 czy 500 funtów, tak? Na to, żeby żyć w Wielkiej Brytanii, a przybyli nie wiadomo skąd, z ich punktu widzenia, no oni są za podatki Brytyjczyków utrzymywani, tak? Co więcej, są przykłady, myślę, że to też działa na wyobraźnię, tak? Bo Cameron jakby no, rozpętał całą tą dyskusję na temat opuszczenia Unii, no, mają swój jednoznaczny interes polityczny po prostu, tak? On zapoczątkował pewną dyskusję, obiecał to, wygrał wybory dzięki temu i teraz musi jakby trochę spijać to, co
zadeklarował
i tak dalej. Zrobił to i w tej chwili myślę, że nie do końca przewidział, że tak to się może jakby roztoczyć, natomiast są też przykłady i myślę, że to działa też na wyobraźnię Brytyjczyków, tak? Że są przykłady bogatych krajów w Europie, jak Norwegia, jak Szwajcaria, które nie są w Unii, które są stowarzyszone, mają najróżniejsze pakty o tym, że ludzie mogą przepływać, że nie ma barier i tak dalej, a rozwijają się wspaniale. W związku z tym
mają
to działa
wszystkie korzyści. Otóż, nie będąc w Unii, mają wszystkie korzyści.
I dlatego, ale to trochę pan, mniejsze kraje.
Tak jest. Mniejsze kraje na pewno, natomiast pan zadał pytanie po prostu, co jakby Unia tutaj wnosi takiego, że ci Brytyjczycy mają tego momentami dość. No to chyba jednak to poczucie takie, że nie my decydujemy o losach swojego kraju. Tak? To znaczy coraz więcej tych decyzji zapada w Brukseli, a coraz mniej po prostu w stolicy.
A mimo wszystko chyba Brytyjczycy jednak lubią o sobie decydować i mieć taką właściwość.
Wyspiarska odrębność.
Tak, oni są jednak wyspiarzami, czują, że to ich wyróżnia i tych różnic czują trochę mniej, coraz mniej.
No. A proszę mi powiedzieć, są takie niepokojące dane gospodarcze. 30 lat temu w Europie produkowano 30% światowego PKB. W zeszłym roku było 16%, czyli to jest no wyraźny niemal połowę tego, oczywiście proporcjonalnie, w proporcji do całości świata. I teraz jest pytanie, czy to Europa stanęła, czy to cały świat po prostu tak poszedł do przodu, bo proszę zauważyć, co się stało. Są pewne zjawiska globalne, rozwój Chin, rozwój Indii, tego, to jest niezależne od tego, co się dzieje.
Indie szczególnie są.
Dokładnie. Takie. Natomiast no, ten wskaźnik, kiedyś 30% produkcji, czy PKB tworzone w Europie, teraz 16%, no to jednak rodzi pytanie, czy Europa wszystko robi dobrze.
Trudno to ocenić, co to znaczy robi dobrze, ale wydaje mi się, że tych powodów pewnie jest wiele. Makroekonomiści by powiedzieli na to precyzyjniej. My jednak mamy trochę taką
ale
wizję lokalną.
Ale z perspektywy przedsiębiorcy to jest państwa opinia.
No jednak
opinia
sporo tej produkcji jest poza Europą, która wcześniej była i też myślę, że to jest zastanowienie, czy to jest właściwa decyzja, właściwy wybór. Bo często firmy produkcyjne nie są doceniane, bo wydaje się, że usługi, ale jednak ten taki nowa myśl technologiczna powstaje w tych branżach produkcyjnych i tam dużo jakby innowacji może powstawać. No i wydaje mi się, że to też jest taki moment, kiedy trzeba się zastanowić nad tym, między innymi o tej pracy niskiej mówiliśmy, prawda?
Do dyskusji o Brexicie wrócimy za chwilę. W studio Ewa Sowińska i Szczepan Knitter. A ja zapraszam Państwa na skrót informacji niedługo.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, w studio Ewa Sowińska, SO Audyt i Szczepan Knitter, Trefl SA. Wracamy do naszych dyskusji i obaw związanych z Brexitem. Czy Państwa zdaniem polskie firmy ewentualny Brexit, zakładając, żeby do niego doszło, co jest jednak coraz mniej prawdopodobne, na szczęście bardzo wyraźnie by odczuły?
To wszystko zależy, dlatego że w krótkiej perspektywie oczywiście dzisiaj jest bardziej kwestia mentalnej zmiany, gdyby do tego doszło, dlatego że wiemy o tym, że referendum niczego w sposób formalny nie przesądza i nie zmienia, że potrzebny jest czas na potem wydyskutowanie zasad wyjścia, tak? Czas na jakieś nowej umowy stowarzyszeniowej i tak dalej. I zakładam, że po prostu z punktu widzenia Wielkiej Brytanii i tak byłaby duża otwartość i gotowość jakby do jakiejś elastyczności, więc pewnie praktycznie nie, natomiast no myślę, że nastąpiłby duży taki szok, który wywołałby mnóstwo mnóstwo znaków zapytania, a to z punktu widzenia przedsiębiorców jest najgorsze, bo to, co z naszego punktu widzenia, gdzie to również eksportujemy do Wielkiej Brytanii, to, co jest najgorszego w ciągu, nie wiem, horyzoncie takim ostatnich 12 miesięcy, to jest jednak to gigantyczne wahanie kursu. Tak, ono jest, funt się zmienia, tak, z naszego punktu widzenia trudno jest zadbać jakby o rentowność, też po drugiej stronie nasi potencjalni partnerzy ciągle się zastanawiają, czy już kupić dzisiaj, czy może za tydzień, tak, bo może te relacje pomiędzy funtem a euro będą inne, więc ta stara jakby, stare prawidło, jeżeli chodzi o eksport i relacje biznesowe, no mówi, że najważniejsza jest stabilność. Mniej ważne jest to, na jakim poziomie jest ten kurs ukształtowany, tak? Paradoksalnie oczywiście trzeba pamiętać o tym, że pewne relacje gospodarek zachować, natomiast najważniejsza jest stabilność, bo ona
żeby
po
nie
prostu
było
daje,
gwałtownych
tak
zmian.
Jest, bo ona daje jakby długoterminową perspektywę.
Pan Szczepan powiedział o eksporcie. Przypomnijmy, Wielka Brytania jest trzecim na świecie odbiorcą naszych produktów. W pierwszych 4 miesiącach od stycznia do kwietnia polskie firmy wyeksportowały produkty za prawie 17 miliardów euro, tak? Więcej eksportujemy oczywiście do Niemiec, to jest w ogóle inna liga. Poza tym są na drugim miejscu Czechy i już na trzecim Wielka Brytania. Ten eksport do Czech i Wielkiej Brytanii jest bardzo podobny. Tam są tak naprawdę ułamkowe różnice w wartości, więc no rzeczywiście chyba mamy się co obawiać, przynajmniej teoretycznie.
Znaczy ja podtrzymuję swoje przypuszczenie, że jednak Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, ale zgadzam się z panem prezesem Trefla, że dla przedsiębiorcy, szczególnie tego, który jest producentem, świadczy takie usługi około biznesowe, dla niego stabilność jest najważniejsza i ten moment, w którym jesteśmy, to trochę takich zawirowań jest i paradoksalnie na tym najwięcej korzystają ci, którzy no właśnie nie są przedsiębiorcami i w mojej ocenie no z tego musi wyjść coś dobrego. Wierzę to w to, że jednak wnioski zostaną wyciągnięte i cała jakby organizacja Unii Europejskiej będzie bardziej służyła dzisiejszym czasom, bo wydaje mi się, że bez takiego impulsu zewnętrznego dzisiaj nikt nie ma czasu na to, żeby się tą rzeczywistością zająć. Nawet dzisiaj przed wejściem na antenę sami rozmawialiśmy o tym, że właśnie ten dzisiejszy świat trochę zwariował, że wszyscy jesteśmy tak bardzo zaangażowani w działanie, a rzeczywiście przedsiębiorca mało ma czasu na to, żeby się zastanawiać, kupić, nie kupić, sprzedać. On ma produkować, on ma dostarczać usługi. A gdyby, nie daj Boże, się tak zdarzyło, że Wielka Brytania wyjdzie, no to rzeczywiście to byłby taki czas spekulacji. Przecież to nie będzie z dnia na dzień. Wszyscy się muszą do tego przygotować. Niesamowicie dużo czasu by nam zajęło zastanawianie się, jak to na każdy z krajów wpłynie, jak na poszczególne firmy.
Ja jeszcze skomentuję, co pan powiedział a propos eksportu. To też myślę, że nie znam szczegółowo statystyk, natomiast próbuję zdroworozsądkowo ocenić rzeczywistość. To wydaje mi się, że też ten eksport do Wielkiej Brytanii to jest w cudzysłowie taki dobry eksport. W tym sensie, że my tam wysyłamy
taki
rzeczywiście nasze produkty, tak, które są jakąś wartością samego polskiego biznesu, gdzie w przypadku Czech i Niemiec pamiętajmy o tym, że bardzo często jesteśmy poddostawcą do jakichś komponentów.
Szczególnie w przypadku
i tak
Niemiec,
dalej.
Tak.
To pamiętajmy o tym, że tu pełnimy rolę taką trochę usługową, tak, do tego, co się dzieje właśnie w Niemczech. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to wydaje mi się, że mamy wiele przykładów. Wiele przykładów, gdzie rzeczywiście docieramy bezpośrednio do detalu. Pamiętajmy o dużej strukturze, nie wiem, sieci Tesco, może nie powinienem wymieniać, ale która działa w wielu rynkach. Wiele polskich firm jest dostawcą do tej sieci. Wiele tych produktów, które są made in Poland, można kupić w Wielkiej Brytanii. Także czasami dlatego, że mamy 800 tysięcy ludzi, którzy w Wielkiej Brytanii są i też te produkty lubią.
To i poszukują tych polskich produktów.
Ale też mi się wydaje, że potencjał Wielkiej Brytanii, bo jeżeli porównujemy, że jest podobny ten eksport jak do Czech, to wydaje mi się, że tylko w relacji z tymi trzema firmami na rzecz Wielkiej Brytanii może ten eksport rosnąć, więc dla nas to jest bardzo istotny kontrahent, partner w naszych eksportowych działaniach.
Z drugiej strony też są takie spekulacje, że gdyby doszło do Brexitu, czego oczywiście sobie nie życzymy, to cała procedura wychodzenia z Unii trwałaby około 8 lat, tak? Więc nie byłoby takiego szoku z miesiąca na miesiąc, tylko to by były właśnie negocjacje, ustalanie nowych zasad.
A kto to policzył, te 8 lat?
To są spekulacje Komisji Europejskiej, że tyle by zajmowały, bo to, co teraz Brytyjczycy przyjmują jako członkowie Unii, częściowo by zostało później w różnych porozumieniach między Unią a Wielką Brytanią zawarte, ale to by właśnie musiało być mniej więcej na taki okres czasu rozłożone.
Ja jeszcze tylko dodam jedno słowo, bo też myślę, że warto to mówić. Niezależnie od tego, jaki ten wynik referendum będzie, to świat w piątek nadal słońce będzie wschodzić i będzie zachodzić i ludzie będą szczęśliwi, będą się rodzić, będą kupować. Jakby dramatu też nie będzie. Znaczy będzie jakaś nowa rzeczywistość.
Ale nie będzie końca świata.
Ale nie będzie końca świata, więc też jakby medialnie Brexit jest rzeczywiście dzisiaj no wszędzie i wszyscy się nim w pewnym sensie ekscytujemy i podniecamy, natomiast no, realność jakby pewnych zdarzeń w gospodarce, to też wiemy, że ona często właśnie no, jakby pewien incydent jest medialnie dużym zdarzeniem, natomiast potem przychodzi taka
rzeczywistość,
gdzie trzeba po prostu sobie pewne rzeczy poukładać, porobić i na pewno istnieje realny scenariusz dla Brexitu i dla zanegowania Brexitu. Także nie martwmy się, w piątek rano słońce wstanie.
Jeżeli rozmawialiśmy o eksporcie, który no, jest kluczowy z punktu widzenia gospodarki. Widzę taki napływ medialnych, bardzo optymistycznych informacji związanych z wizytą chińskiej delegacji państwowo, no gospodarczej w dużej mierze do Polski. Trwają spekulacje, czy Polska będzie chińskim przedsionkiem, czy przyczółkiem w Europie, czy będziemy częścią jedwabnego szlaku XXI wieku. To są takie medialnie bardzo optymistycznie, no wysoko brzmiące tony, tak nazwijmy. Natomiast proszę powiedzieć, czy państwo oceniacie, że rzeczywiście rola Polski jako po pierwsze kraju tranzytowego, ale po drugie jako partnera Chin może być rzeczywiście tak duża, jakbyśmy tego oczekiwali? Czy to jest kwestia jednak dalszej przyszłości?
Według mnie no, skala naszego kraju do skali Chin pokazuje, że chyba ja to rozumiem w ten sposób, że jednak Chiny patrzą na ten region Europy i my jesteśmy w tym regionie nie w szczególny sposób chyba indywidualizowany, tylko że Europa Środkowo-Wschodnia i tutaj widzą potencjał. Mimo, że jesteśmy no, jednym z największych krajów tego regionu, no to chyba jednak no, nasze ambicje, żeby być jakimś szczególnym tutaj partnerem dla Chin, trochę chyba są daleko idące. Będziemy ważnym.
Ale z drugiej strony, no ja na pewno traktuję te chińskie zapowiedzi, czy może nasze oczekiwania, właśnie, że tak naprawdę będziemy no, tym przyczółkiem, czy trampoliną właśnie do aktywności w ogóle w naszej części kontynentu właśnie, więc może jest nadzieja na te duże obroty z Chinami.
Kiedyś pamiętam, uczestniczyłam w konferencji, to było Forum Gospodarcze w Gdyni i wówczas sporo dyskusji poświęcono właśnie tym naszym relacjom w branży morskiej i pamiętam, że jeden z przedstawicieli właśnie chińskiego biznesu powiedział o sobie, o swojej firmie, że leży prawie nad morzem i że to jest 600 kilometrów do tego wybrzeża. Więc biorąc pod uwagę tę skalę, to pewnie tak nas traktują w sposób szczególny, no bo mamy kontakt z morzem. Pozostałe kraje w naszej regionie, no myślę głównie o Czechach, Słowacji, trochę mają mniej po drodze z chińskim tutaj myśleniem o bliskości do morza. Ale myślę, że to z naszej perspektywy wygląda pewnie bardziej obiecująco niż z perspektywy Chin.
A czy Chiny dla Trefla na przykład to potencjalnie atrakcyjny odbiorca towarów? Jesteście tam na rynku obecni?
Ja skomentuję właśnie. Znaczy, osobiście uważam, że co do dużego poziomu abstrakcji, to absolutnie uważam te inicjatywy i to, że przyjeżdża prezydent i tak dalej, to są bardzo cenne rzeczy, bo one tworzą pewną atmosferę i otwierają jakby pewne drzwi i tworzą klimat. Więc z tego punktu widzenia należy być brawo, że do takich inicjatyw dochodzi. I to one zawsze są jakby pozytywne. Natomiast no, kluczem jest potem wypełnianie ich treścią. Tak? Kto ma w tych relacjach jakby więcej do ugrania, tak? Nie potrafię tego zwartościować, ale myślę, że z punktu widzenia Chin również jest mocne takie uświadomienie sobie, że Chiny no, przestały być taką fabryką świata o bardzo niskim koszcie produkcji wynikającym z bardzo niskich płac. To się zmienia. To się zmieniło w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat. Także w naszej branży. Myśmy parę ładnych lat temu no, nie mieli problemu jakby kupowania części, bo zdecydowaną większość produkujemy u siebie tutaj w Polsce, natomiast część jakichś produktów kupowaliśmy w Chinach, to jakby problem ceny w zasadzie nie istniał, natomiast dzisiaj istnieje, dzisiaj trzeba szukać po prostu alternatyw. Coraz bardziej zastanawiamy się również nad tym, żeby tą produkcję rozwijać bardziej w Polsce, bo Chiny przestały być mocno konkurencyjne, jeżeli chodzi o taką podstawową konkurencję cena. Natomiast Chiny zmieniły swoją politykę też bardzo mocno i Chiny bardzo mocno poszły w kierunku takiego dyskontowania doświadczeń wynikających z tego, że byli fabryką świata. Ja mogę zdradzić taką informację, że że ja niedawno byłem na targach, największych targach poligraficznych na Drupie w Dortmundzie i tam spędziliśmy parę dni. Ja podpisałem na tych targach umowę zakupu maszyn od Włochów, ale również maszyn od Chińczyków. Uścisnęliśmy sobie dłoń. Wcześniej oczywiście byłem też w tych Chinach, oglądałem te fabryki, tak? I oczywiście, jeżeli porównuję producentów, co jest ważne, czyli ja nie kupuję produktu, który potem chcę gdzieś odsprzedać, albo jakiegoś komponentu, tylko ja już w pewnym sensie kupuję technologię. Uczciwie muszę powiedzieć, że ta technologia, ona często jest, że tak powiem, zainspirowana rozwiązaniami, które powstały w Europie, bo nie chcę powiedzieć, że to
bardzo
są kopie.
Bardzo dyplomatycznie pan to powiedział.
Nie chcę, bo też nie chcę obrażać, dlatego że łatwo pewnych ludzi sklasyfikować, ale też wszyscy, którzy są gdzieś w biznesie i wiedzą, że czasami nawet zainspirowanie i umienie i potrafienie jakby zrobić czegoś podobnego, nie wiem, z wyeliminowaniem jakichś drobnych korek, to też jest wyzwanie. Trzeba dużo szacunku jakby do tych, którzy potrafią też takie rzeczy zrobić, więc oni są już dzisiaj na tym etapie. Oni sobie zdają sprawę, że konkurowanie jakby kosztem produkcji bazującym na samym wynagrodzeniu pracowników to już jest przeszłość. To absolutnie w Chinach to już jest przeszłość. W tej chwili to Indie są napędzane tym kosztem. W naszej branży duże korporacje międzynarodowe, top trójka rynku zabawek, czyli firmy Mattel, Hasbro, Lego może najmniej, coraz bardziej myślą o przesuwaniu produkcji z Chin, z tej wielkiej fabryki do fabryk w Indiach i takie ruchy już się wydarzają, więc jakby Chińczycy mają też swój interes. Oni po prostu próbują pokazać w tej chwili chińską gospodarkę z jednej strony, że ona już jakby jest na trochę innym etapie, że ona jest w stanie też zaoferować technologię, a z drugiej strony z naszego punktu widzenia Chiny są dzisiaj gigantycznym rynkiem. Tak? Oczywiście Chińczycy w mądry sposób ten swój rynek chronią i bardzo mocno jakby cłami i najróżniejszymi barierami takimi formalnymi niełatwo dopuszczają jakby pojawianie się produktów, które są z zewnątrz. Tak? Natomiast niewątpliwie dla wielu firm to jest bardzo, bardzo atrakcyjny rynek i są już przykłady eksportu z Polski do Chin, więc myślę, że ten kierunek jakby jest ważny. Równowagi pewnie takiej korzyści nie ma ze względu na skalę. No, Chiny, druga gospodarka, a my jesteśmy, nie pamiętam gdzie, ale w którejś tam dziesiątce, w związku z tym to równowagi nie ma. Dobrze, że jest taki klimat stworzony, tak? Myślę, że warto wykorzystywać te szanse. My mamy już też chińskie firmy w Polsce. No, mamy tak, to też, ale mamy też chińskie firmy w postaci produkty, nie wiem, mamy Huawei, które w Polsce, dzisiaj jest prawie na każdym billboardzie, nie wszyscy to wiedzą, ale to jest chińska firma, tak? Mamy chińskie banki, które otwierają swoje oddziały.
Tak? Terminal Hutchinson.
Tak jest, więc tutaj się jakby też dużo dzieje i myślę, że dobrze. No, otwierajmy się, byle jakby pilnować tego, żeby te korzyści były obopólne.
Ja się zgadzam, że atmosfera, czyli takie otwieranie się, wzajemne poznawanie się jest bardzo ważne i na pewno ta wizyta temu służyła i to chodzi o to, żeby wykorzystać te możliwości jakby poznania kraju i zaprezentowania się, więc
Ja jeszcze się podzielę, ponieważ z tymi Chinami rzeczywiście sporo współpracujemy i byłem niedawno przez tydzień, we wrześniu zeszłego roku przez 3 tygodnie podróżowałem po Chinach też wizytując różne fabryki tam wtedy też podróżowałem po tych realnych Chinach, czyli nie mówimy tylko o dużych aglomeracjach, tak, ale także przemierzałem się pomiędzy aglomeracjami dużymi przez mniejsze miasta. Mniejsze miasto to jest, nie wiem, 500 000 albo 1 000 000 ludzi w tamtej perspektywie. Natomiast mogę powiedzieć jedno, że taka wizyta też w Chinach daje, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ona też daje moment na zastanowienie, jak można duże rzeczy robić szybko i sprawnie, bo my czasami mamy taki stereotyp Chińczyków, którzy być może tam jeszcze pewne rzeczy manualnie rękami składają. Ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak znalazłem się na przykład na nowym dworcu zbudowanym, którego rok temu nie było. Szczere pole nieomalże. Po roku tam powstaje gigantyczny dworzec. Jest kolej, która jeździ z prędkością 300 na godzinę. Ja do takiego pociągu wsiadam, tak? Mam tam w tym pociągu internet, wyświetla mi się, że jadę z prędkością 300 na godzinę i jadę wiaduktem, który jest nad polami ryżowymi na wysokości 150 metrów, tak? I to się wszystko dzieje w ciągu okresów, które są mierzone miesiącami, kwartałami, a nie dekadami. Tak? I to trzeba też, jakby to daje taką perspektywę, że czasami nam się wydaje, że
infrastrukturalne,
że my wiele rzeczy robimy i robimy, tak? Natomiast szacunek. Świat też, tak jak pan tutaj powiedział taką mądrą rzecz, tak? że Unia Europejska to było 30%, a dzisiaj jest 15%. Warto mieć tą perspektywę, że czasami gdzie indziej inni biegną dużo szybciej.
No i właśnie, też wydaje mi się, że takie wizyty są okazją, żeby w ogóle rozmawiać o tym kraju i rozumieć to, o czym powiedział pan prezes, bo często jest tak, że zatrzymujemy się na jakiejś wiedzy i nie aktualizujemy, bo się zajmujemy Europą, sobą, a wydaje mi się, że za mało właśnie takiego spojrzenia bardziej globalnego, co się w tym biznesie dzieje, bo Chiny są takim krajem, którym warto wiedzieć, co się dzieje i w jakim tempie te rzeczy się zmieniają.
Cały czas dostajemy od państwa SMS-y jeszcze związane z płacą stawką, minimalną, tak, ze stawką za godzinę na umowach cywilnoprawnych, więc ja sobie pozwolę tutaj przytoczyć kilka głosów. Jestem pracodawcą, bezrobocie w Polsce to fikcja. Nie ma chętnych do pracy za kwotę 12-15 zł na rękę w gastronomii. Nie wspomnę już o elektrykach, hydraulikach, kafelkarzach i tym podobnych. Oni pracują za dużo większe stawki. Z drugiej strony napisał do nas kierowca komunikacji miejskiej z Tczewa, pracujący w firmie ze Śląska. Mówi, że zarabia 11 zł brutto na godzinę. Kilka SMS-ów, państwo powołujecie się na całą branżę ochroniarską, na kwestie związane z utrzymaniem czystości. Tam rzeczywiście te stawki są poniżej 12 zł za godzinę. I z tych państwa SMS-ów wychodzi takie oczekiwanie, że jednak to się zmieni. Wracamy do naszych kolejnych tematów. W studio Radia Gdańsk Ewa Sowińska z SO Audyt i Szczepan Kniter z Trefl SA. Z badań, które są prowadzone nad tak zwanymi startupami, młodymi firmami, wynika, że nawet 90% tych nowo zakładanych firm po prostu nie rozwinie się na rynku, nie osiągnie jakiejś większej skali działalności, wręcz nie przetrwa pierwszych 2 lat funkcjonowania. Z drugiej strony bardzo często mówi się o tym, że trzeba te firmy wspierać, że musimy mieć potężne fundusze, żeby rozwijać nowoczesną gospodarkę. Tak, te fundusze na najbliższe lata mają wynosić co najmniej 3,5 miliarda złotych. I teraz jest też takie trochę prowokacyjne pytanie do państwa. Czy jeżeli wiemy, że 9 na 10 firm, a może nawet 95 na 100 nie przetrwa, to czy warto ryzykować tak duże pieniądze, żeby wspierać rozwój tych powiedzmy 5%, którym się uda? A może to jest po prostu taka konieczność w dzisiejszej rzeczywistości?
Ja myślę, zresztą tak jak już wspominałam dzisiaj o tym kongresie finansowym w Sopocie, tam też dyskutowano na temat startupów i tego, dlaczego właśnie tak jest, że tak mało jest takich efektów sukcesu. To tam postawiono kilka powodów, dla których tak jest. Jednym z nich zbyt małe zaangażowanie pieniędzy prywatnych, bo to przedsiębiorcy prywatni mają lepsze narzędzia, umiejętności, kompetencje, żeby te biznesy ocenić, czy one dają szansę na rozwój. A te pieniądze, o których pan mówił, to są pieniądze publiczne. I moim zdaniem to nie brzmi optymistycznie, że jeżeli tyle chcemy przeznaczyć pieniędzy, pytanie, które z tych 10 firm z jak dużym potencjałem przechodzą. Pytanie, co to znaczy na tle tych 10, ta, która udaje się ten biznes, bo jeżeli to jest jakiś wyjątkowy, to może warto, a jeżeli to jest tak samo ważne jak te pozostałe 9, które się nie udaje, to jest wysoka cena. Dlatego wydaje mi się, że jednak trzeba stworzyć takie warunki, żeby włączyć do tych decyzji finansowych przemysł, biznes, prywatny kapitał. A kolejny element, który został podnoszony, to brak uczenia naszych młodych ludzi i w szkole, i potem na studiach takiej przedsiębiorczości. Bardzo często oni wymyślają fajne rzeczy, ale nie potrafią powiedzieć, po co je wymyślili, czy one są w ogóle do przełożenia na biznes i co to biznesowi da, jeżeli one zostaną zastosowane.
Czyli mają pomysł na jakieś rozwiązanie technologiczne, natomiast nie ma wizji, w jaki sposób wdrożyć to do gospodarki, czy, przepraszam za brutalne określenie, w jaki sposób to sprzedać na rynku, tak?
I wydaje mi się właśnie, że to oznacza, że w takich firmach wcześniej niż dotychczas powinni się pojawiać ludzie, nie wiem, mentorzy, doradcy tacy biznesowi, którzy potrafią z tymi pomysłodawcami przegadać kwestie, co oni właściwie chcą zrobić, co z tego ma trafić do biznesu. Wydaje mi się, że jest za mało tej przedsiębiorczości rzeczywiście.
A ja pewnie będę kontrowersyjny w tym, co powiem, a uważam tyle, że pieniędzy prywatnych, które mogą być potencjalnie wykorzystane do tworzenia startupów i sfinansowania, jest w Polsce i na świecie bardzo dużo. I angażowanie publicznych pieniędzy w takie, w moim rozumieniu, sztuczne pobudzanie jakby tego sektora i tworzenie jakichś procedur, które wystarczy przejść, żeby dostać pieniądze na to, żeby zrealizować swój pomysł, moim zdaniem, i tu będę trochę korespondował z tym, co pani powiedziała przed chwilą, jest właśnie zabijaniem pewnej idei startupu. Idea startupu polega na tym, że mam ideę i jestem 1000-krotnie zmotywowany do tego, żeby tą ideę zrealizować, bo ja w nią wierzę. Ja jestem w stanie poświęcić swój kawałek życia, tak, żeby tą ideę zrealizować. I wówczas, jeżeli mam taką determinację, jestem w stanie poświęcić coś. To jest klucz do sukcesu w startupie. Ja muszę coś poświęcić. Nie możesz sprowadzać się idea startupu do tego, ja wygenerowałem tutaj na kartce teraz pomysł, następnie wysyłam ten pomysł do pewnej instytucji, która mówi, ciekawy pomysł. Tak? Oceniam go w skali od 1 do 10 na 8, kwalifikuję się do tego, żeby dać ci 300 tysięcy. Jaką barierę ten potencjalny przedsiębiorca pokonał? Jaki wysiłek on włożył w realizację tego projektu? On dostał pieniądze na to, żeby się w cudzysłowie pobawić. Wiem, że wszyscy teraz, którzy jakby myślą tymi kategoriami,
myślę, że
mnie przeklinają i tak dalej. Natomiast ja celowo to mówię. Ja nie potępiam jakby w czambuł całkowicie tego jakby supportu, ale zdecydowanie uważam, że pewne takie proceduralne podejście, ono zabija jakby ideę startupu, a jakby w kontrtezie powiem coś więcej. Uważam, że po prostu te pieniądze publiczne, nieraz o tym mówiłem, one powinny być przeznaczane na to, żeby wspierać polskie firmy różnej skali, i małe, i duże, bez kryteriów, które mają rozpoznawalną pozycję rynkową i mogą w jakiejś przyszłości być firmami, które mają pozycję w Europie lub w świecie. My powinniśmy szukać metody na to, jak budować polskie Nokie, jak budować polskie Microsofty, tak? I nie wstydzić się nawet tego, że pomagamy takim przedsiębiorcom, bo nieraz dzisiaj się mówi, premier Morawiecki to mówi, ciągle mówi o PES-ie, pokazuje ten przykład, tak? Przecież to jest prywatna firma. Ale dobrze, jeżeli ona jest w stanie sprzedać pociągi, tak, do Niemiec, gdzie nikt jeszcze tego nie zrobił, to się tym chwalmy, wspierajmy tą firmę, bo to nie jest nic złego, tak? Prezydent Stanów Zjednoczonych, jak może, to się pokazuje, jak jedzie do jakiegokolwiek innego kraju, to się otacza firmami, najlepszymi, tak, amerykańskimi brandami, tak? Mhm. I to nie jest żaden wstyd, to jest absolutnie jego obowiązek. On tak postrzega promowanie swojego kraju. I my to samo powinniśmy robić, i dlatego uważam, że jeżeli chodzi o startupy, tak, to absolutnie ideę startupów należy wspierać. Natomiast uważam, że kapitału prywatnego w Polsce i na świecie naprawdę jest dużo, że jak są dobre idee, to one znajdą finansowanie.
Ale z drugiej strony, no ja jednak trochę tych startupów pobronię, no bo jednak jest to ogromna skala ryzyka, tak? Zainwestowanie w startup jest bardzo wysokim ryzykiem, bo rzeczywiście czasami to jest niewiele więcej niż ten opisany pomysł na kartce, i biznes prywatny jakby w trosce o własne środki rzeczywiście będzie bardzo ostrożny. Jest pytanie, czy nie powinno być jednak mechanizmów, pytanie o skalę, pytanie o zasady, które dawałyby tym najlepszym, najbardziej rokującym jakąś szansę zaistnienia, nie chcę powiedzieć przeciwko rynkowi, ale mimo obaw, które są na rynku, bo pan najlepiej...
Ale to stwórzmy w takim razie taki mechanizm, że jakby kryterium podstawowym jest to, że musi być prywatny kapitał, który jakby...
W jakiejś części.
Który legitymuje, tak, już ten projekt, a jeżeli brakuje do tego, żeby, nie wiem, zrobić jakiś kolejny krok i tak dalej, i wtedy już mamy pewne przesłanki do tego, że coś się wydarza. Jest jakby pewien anioł tego biznesu, tak? Jest pewien mentor, który koło niego czuwa. On też jakby zweryfikował sam ten projekt, tak? To wówczas do niego jakby dopalamy. Natomiast dawanie pieniędzy jakby na sam początek, ja wiem o tym, że to jest kontrowersyjne. Ja zdaję sobie z tego sprawę, bo oczywistym jest, że jest ta pokusa, tak? Siania w różnych miejscach i liczenia na to, że gdzieś coś wyrośnie. Natomiast z punktu widzenia takiego dobra globalnego, wydaje mi się, że warto jakby taką dyskusję prowadzić i mierzyć skuteczność jakby tych działań.
Ja też już wspominałam w audycji u państwa o tym, że konferencja była na Politechnice Gdańskiej, która właśnie mówiła o wartościach w biznesie i tych kwestiach innowacyjnych. I tam pan profesor Hausner powiedział, że jeżeli rozmawiacie o innowacjach, to powiedzcie, ile inwestujecie w kulturę i w edukację. I to jest jakby bardzo, bardzo ważny element, bo my często mówimy, dajemy pieniądze na startupy, ale nie mówimy, co na początku, jaka jest w ogóle szansa, żeby te startupy dały takie efekty, na które czekamy. I poza tym wydaje mi się, że to, co powiedział pan prezes, że jednak bardzo łatwo i często dajemy pieniądze na tym etapie początkowym, bo tam nie trzeba się opierać o konkrety. Pomysł na kartce, coś, ale za mało jest takiego wsparcia, jeżeli z tego
już
pomysłu już się rodzi.
Etapie, tak, rozwoju, tak?
Żeby pomóc ten pomysł przerodzić w projekt biznesowy. I wydaje mi się, że trzeba się przyjrzeć tym decyzjom wcześniejszym. Czy nie za dużo jest takich prosto dawanych pieniędzy, no, z których nie ma efektu pewnie, jaki byśmy chcieli.
No to będziemy się przyglądali tym działaniom, między innymi w programie Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Ewa Sowińska, ESO Audyt, i Szczepan Kniter, Trefl S.A. Dziękuję państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy bardzo.